media społecznościowe mogą spowodować, że zbliżymy się do autorytaryzmu? Czy TikTok może przygotować drogę dla nowego Hitlera? O tym dzisiaj w Prawem i Rozumem. Witam Państwa w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem, w programie, który próbuje znaleźć złoty środek pomiędzy skrajnościami, i tą lewą, i tą prawą, i podążać drogą środka, która nie jest łatwa. Dziękuję jak zawsze wszystkim patronom, którzy wspierają ten program na platformie Patronite, w szczególności za nasze ostatnie spotkanie. Niedawno spotkaliśmy się online, ażeby przedyskutować, w jakim kierunku powinniśmy iść z myśleniem, które jest właśnie drogą środka. I w czasie tego spotkania, w którym uczestniczyli patroni, bardzo Wam jeszcze raz dziękuję i za wsparcie, i za to uczestniczenie, wpadliśmy na pomysł, który wcześniej zgłosił ktoś, myśmy go przedyskutowali i pomyśleliśmy, że jest sensowny. Na pomysł, ażeby w różnych miejscach w Polsce utworzyć kluby radykalnego centrum. A więc drobne, nie zawsze duże, grupy ludzi, którzy chcieliby od czasu do czasu, czy to regularnie, czy nieregularnie, podyskutować o tym, o czym w tym programie mówimy. Jeżeli chcielibyście stworzyć klub radykalnego centrum, po prostu porozmawiajcie ze znajomymi. Może macie trójkę, czwórkę, piątkę znajomych, którzy chcieliby się spotkać i stworzyć coś w rodzaju XIX-wiecznego salonu, a więc w niedzielę, w sobotę, przy czymś do jedzenia, podyskutować o sprawach ważnych dla Polski. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że jeżeli taka grupa powstanie, będę starał się ją wspierać intelektualnie, dając pomysły na rozmowy, dając materiały, które mogą być podstawą do debaty, a także od czasu do czasu, mam nadzieję, że czas pozwoli, spotkać się online, zrobić sesję pytań-odpowiedzi, a może przygotować dla Was wykład. Z całą pewnością, jeżeli będziecie chcieli to zrobić, ja będę pomagał. Więc jeżeli chcielibyście założyć u siebie w Waszych miejscowościach klub Radykalnego Centrum, wejdźcie na platformę Patronite, wesprzyjcie ten projekt, a następnie dzięki tej platformie napiszcie do mnie, że taki klub powstaje, gdzie on powstaje, a ja ze swojej strony obiecuję, że będę go wspierał. Dzisiaj chciałbym wrócić do kwestii, o których mówiłem już wielokrotnie, ale prosiliście mnie o to, żebym je podsumował w programie, więc to robię. Mianowicie mówiłem już wiele razy o tym, że zmiany w technologiach, zwłaszcza zmiany dotyczące mediów społecznościowych, to nie są po prostu zmiany techniczne. To są zmiany w naszych głowach, często zmiany w naszych sercach. To są zmiany, które powodują, że inaczej patrzymy na świat. Może nie my, w sensie moje pokolenie, bo my zostaliśmy ukształtowani w czasie, kiedy mediów społecznościowych nie było, kiedy nie było nawet internetu. Natomiast współcześnie młodzi ludzie są wychowywani przez media społecznościowe, nie znają świata, w którym ich nie było. Dlatego trzeba zastanowić się, czy czasami tego rodzaju technologia, tego rodzaju komunikacja, tego rodzaju sposób przekazywania informacji nie jest problemem. Moim zdaniem jest. Mówiłem o tym wielokrotnie, napisałem kiedyś felieton jesienią zeszłego roku o tym, że smartfon może przygotować drogę dla nowego Hitlera. Trochę przesadziłem może, ale wiecie jak to jest w mediach. Trzeba znaleźć tytuł, który ludzi zainteresuje, który spowoduje, że będą chcieli sięgnąć i poczytać. Chciałbym dzisiaj w felietonie powiedzieć Wam o tym, o pewnych takich pięciu cechach, pięciu powodach, dla których należy się smartfona obawiać. A żebyście mogli o tym pomyśleć i może nieraz zrobić sobie od tego smartfona post. Zaczynamy felieton.
Audio felieton.
Wiemy nie od dziś, że jeżeli zmienia się technologia, a więc pewne sposoby i narzędzia, w jakie radzimy sobie ze światem, czy jakich używamy po to, żeby radzić sobie ze światem, to zmienia się coś więcej. Zmienia się nasza głowa, zmienia się nasz umysł. Po prostu narzędzia są przedłużeniem naszego umysłu i nasz umysł się do nich dostosowuje. Kiedyś, kiedy ludzie tylko mówili, a nie pisali, w sposób naturalny musieli o większej liczbie rzeczy pamiętać. Kiedy pojawiło się pismo, Platon obawiał się, że ludzie stracą pamięć, dlatego że w pewnym sensie to, co mieli w głowach, będzie teraz na papierze. Jeżeli tego papieru albo papirusa zabraknie, no to wtedy nie będą wiedzieli, co mają wiedzieć, co mają pamiętać. Te obawy oczywiście się nie potwierdziły, ale rozwój pisma spowodował, że ludzie zaczęli inaczej patrzeć na świat, zaczęli inaczej o nim myśleć. Jest wiele tez, o których także już wielokrotnie wspominałem, że wraz z rozwojem pisma ludzie zaczęli myśleć bardziej abstrakcyjnie, bardziej ogólnie. Nie jest przypadkiem to, że po wynalezieniu alfabetu w Grecji rozwinęła się strasznie filozofia. Pytanie brzmi następująco. Czy jeżeli przejście od fazy oralnej, mówienia, do fazy pisania zmieniło nasze myślenie, to czy teraz, kiedy mamy do czynienia ze zmianą bardzo, bardzo wielką, zmianą polegającą na tym, że wprawdzie nie używamy pióra i papieru, ale używamy smartfona i używamy mediów społecznościowych, czy to także wpływa na nasze myślenie? Odpowiedź brzmi tak i to bardzo potężnie wpływa, ponieważ jest to zmiana w pewnym sensie dla naszego umysłu o wiele bardziej atrakcyjna. Papier nie jest tak ekscytujący, czarny atrament na białym papierze nie jest tak ekscytujący, ale wspaniale zrobione gry komputerowe, wspaniale nagrane filmy, które oglądamy na naszych smartfonach, które mamy na wyciągnięcie ręki, wspaniałe, krótkie, emocjonalne filmy, które powodują, że stajemy się bardzo emocjonalni, mają taki wpływ. W związku z tym warto pochylić się nad tym i zastanowić się, czy pewne trendy w naszej współczesności nie są po prostu spowodowane tą zmianą? Są psychologowie i socjologowie, którzy mówią, że i owszem. Mój ulubiony, Jonathan Haidt, napisał książkę Pokolenie lęku. Ona jeszcze chyba nie jest przetłumaczona na język polski, ale powinna. Mówiąc, że smartfon może być igłą, poprzez którą dawkujemy sobie narkotyk. Że on wpłynął w sposób niewyobrażalny na młodzież, najczęściej negatywnie. Haidt pokazuje w swojej książce, że używanie smartfona powiązane z bardzo szybkim internetem, mniej więcej od roku 2007-2010, spowodowało wielki kryzys mentalny wśród naszej młodzieży. Wzrosła liczba dramatycznie prób samobójczych, okaleczeń, samookaleczeń. Nie zauważa się tego typu tendencji w innych grupach wiekowych. To tak, jak gdyby całe pokolenie, właśnie pokolenie lęku, zostało wystawione na działanie nowej technologii, wychowane przez nową technologię i zmieniło sposób myślenia o świecie. Ci ludzie, ci młodzi ludzie będą albo już są wyborcami. To oni będą kształtować to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Będą kształtować demokrację, a może znienawidzą demokrację i wprowadzą jakiś inny ustrój. Być może skłonią się w kierunku autorytaryzmu. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o 5 takich rzeczach, które wynikają nie z moich osobistych badań, z opinii i z wiedzy wielu, wielu ludzi, którzy zajmują się rzeczywistością. Ja lubię te książki czytać, ponieważ lubię szeroko myśleć o demokracji i praworządności. Ludzie nieraz mówią, że powinienem się skupić na prawie i nie myśleć ani o kwestiach jakiegoś podłoża psychologicznego czy socjologicznego prawa. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że nie możemy się zamykać w swoich czterech ścianach, swojej specjalizacji. Musimy myśleć szeroko. Dlatego interesuje mnie to, w jaki sposób zmienia się technologia i w jaki sposób wpływa na nasze myślenie o prawie, państwie, o relacji do innych ludzi. A smartfon to robi. Smartfon, jeżeli by tak popatrzeć na tę technologię, robi z nami wiele rzeczy, które zmieniają naszą psychikę, zmieniają nasz umysł niebezpiecznie, w sposób taki sam, powodując takie same efekty, jakie powodowały pewne czynniki zewnętrzne wtedy na przykład, kiedy rodził się faszyzm. Więc możemy, i to nie jest przesada, zadać sobie pytanie, czy smartfon nie toruje drogi dla nowego Hitlera? Czy smartfon nie przygotowuje ludzkich serc i umysłów do takiego myślenia o państwie, prawie, relacjach do innych ludzi, że będzie łatwiej ich przekonać, żeby nienawidzili, że będzie łatwiej ich zastraszyć, żeby powierzyli władzę komuś, kto będzie pozował na silnego przywódcę? Czy nie będzie łatwiej na takim podłożu psychologicznym, na którym kiedyś rósł totalitaryzm, czy także teraz nie będzie łatwiej go zbudować? Pamiętajcie, że wielcy analitycy totalitaryzmu mówili, że on zaczął się w ludzkiej psychice. On zaczął się w ludzkich sercach i głowach i stamtąd przeszedł na świat zewnętrzny. Tak pisała Hannah Arendt, tak pisał Erich Fromm i inni analitycy totalitaryzmu. Jaki jest więc wpływ tego smartfona na nasze życie? Otóż, kiedy się popatrzy na te analizy, o których mówiłem, między innymi analizy Haidta, ale także innych, po pierwsze można powiedzieć, że smartfon poniża. W tym sensie poniża, że prezentuje nam świat, z którym normalnie kiedyś nie mielibyśmy kontaktu. Kiedy żyliśmy w małych społecznościach, nie mieliśmy się z kim za bardzo porównywać. Sytuacja, w której możemy porównywać się z każdym, kto żyje na świecie właściwie, dlatego że każdego w tym naszym telefonie możemy zobaczyć, powoduje, że wystawiamy się i na wzorce doskonałości, i na wzorce piękna, które są bardzo trudne do zaakceptowania. Mówiłem kiedyś w wykładzie, że niestety wraz z erą smartfona nastąpił czas, w którym cokolwiek robisz, musisz wiedzieć, powiedzieć, że gdzieś na świecie jest 4-letnie chińskie dziecko, które robi to 100 razy lepiej od ciebie. Czy grasz w tenisa stołowego, czy próbujesz się uczyć grać na trąbce, czy biegasz, czy podnosisz ciężary, zawsze przekonasz się, że jesteś nikim, że tak naprawdę zawsze jest ktoś, kto jest lepszy. Bo kiedyś porównywałeś się w małej grupie, teraz porównujesz się w grupie dużej. To jest problem, dlatego że jednym z elementów tego psychicznego problemu, który prowadzi do autorytaryzmu, jest poczucie, że jestem gorszy. Poczucie przegranej. Poczucie, że jestem nikim. To ewidentnie wynika z tych analiz, które na przykład dotyczyły Republiki Weimarskiej. Tam one wynikały z czegoś innego. Wynikały z poniżenia godności Niemców, wynikały z trudnej sytuacji gospodarczej, ale to nie ma znaczenia, jaki jest powód poniżenia. Jeżeli czujesz się gorszy, jeżeli czujesz się poniżony, no to wtedy masz problem, dlatego że chciałbyś, żeby ktoś podniósł cię z kolan. Chciałbyś, żeby ktoś przyszedł i powiedział, że uczyni twoją rzeczywistość na nowo wielką. A masz także tendencję do myślenia nostalgicznego, że kiedyś było lepiej, więc jeżeli ktoś przychodzi, a populista zawsze przychodzi, przypominając ci mityczną przeszłość, w której było wspaniale, to mu zaczynasz ufać, bo myślisz, kiedyś nie czułem się tak źle, a teraz tak się czuję. Tak niestety jest. Smartfon poniża, a poniżenie powoduje, że ludzie chętniej odwołują się do tego typu haseł populistycznych, jak właśnie wstawanie z kolan, czy jak nadawanie, przywracanie godności. A to jest język, który uwielbiają populiści. Drugi czynnik, drugi powód, dla którego smartfon może przygotowywać grunt dla upadku demokracji i zwiększać zagrożenie autorytaryzmem, to to, że smartfon czyni nas samotnymi. To jest w pewnym sensie paradoks. Wszyscy macie mnóstwo zapewne znajomych na Facebooku, macie mnóstwo followersów i sami oglądacie życie innych ludzi, więc wydawałoby się, że oto żyjemy w erze, w której każdy jest połączony z każdym innym. Nic bardziej mylnego. To jest oszustwo bliskości. Oczywiście ci przyjaciele, których mamy na Facebooku, czy ci followersi, to są ludzie, którzy istnieją naprawdę, ale nasz kontakt z nimi jest sztuczny. Niestety filozofowie mówią, że ten kontakt przez smartfon jest tak naprawdę kontaktem z samym sobą. Smartfony są jak studnie, w których słyszymy swój własny głos, który odbija się echem. Wynika to z faktu, że nasze kontakty są powierzchowne. Właściwie polegają tylko na oglądaniu tego, co robią inni. Nie ma tam prawdziwej relacji. Co więcej, ten smartfon, który niby nas łączy z ludźmi, którzy są daleko, oddziela nas od tych, którzy są blisko. Bardzo często w naszych relacjach codziennych właściwie nie widzimy twarzy drugiego człowieka. Byung-Hun Chan pisze o tym w swojej książce, wskazując niemiecki filozof koreańskiego pochodzenia, mówiąc, że często nie widzimy już twarzy człowieka, który siedzi przed nami, tylko czubek jego głowy albo niebieską poświatę na jego oczach. To jest coś, co zaślepia, a nie pozwala widzieć drugiego człowieka. A jeżeli czujemy się samotni, to także przygotowuje to w nas jakieś takie poczucie, że chcielibyśmy do czegoś należeć. To poczucie samotności jest dojmujące. W wielu badaniach dotyczących młodzieży ono jest widoczne jako źródło cierpienia. Jeżeli jesteś samotny, to chcesz być członkiem jakiejś grupy. I ponownie, w jaki sposób żeruje na tym uczuciu populista? Populista obiecuje przynależność do grupy, do narodu, do wielkich Niemiec, do wielkiej Ameryki, do wielkiej Polski. Populista zaprasza cię na marsz, w czasie którego będziesz szedł obok innych ludzi, będziesz śpiewał z nimi te same pieśni, będziesz skandował te same hasła. To będzie znowu oszustwo bliskości, ale takie, które da ci nadzieję, że może będziesz wreszcie częścią czegoś większego. Sama idea, o której mówił Erich Fromm, która prowadzi do totalitaryzmu, to jest idea masochizmu społecznego, a więc chęci zanurzenia się w czymś, co jest większe ode mnie, a więc nie bycia także samemu, tylko bycia częścią jakiejś wspólnoty. Ona jest zazwyczaj wymyślona, ale jest. Nieraz taka wspólnota jest lepsza niż żadna. Więc jeżeli smartfon czyni nas samotnymi, oddziela nas tak naprawdę od innych ludzi, to znaczy, że ponownie przygotowuje nasze dusze do tego, żeby ten diabeł populizmu przyszedł i je nam zabrał. To jest duży problem i o tym także musimy pamiętać. Trzeci powód, dla którego smartfon jest niebezpieczny, to to, że smartfon zabiera sprawczość, poczucie sprawczości. Zapytacie, jak to jest możliwe? Ano tak, że właściwie ciągle oglądacie tylko coś, co robią inni ludzie, wy tego nie robicie. Ci inni ludzie strzelają bramki, ci inni ludzie nokautują boksując, ci inni ludzie wygrywają Mam Talent, a wy siedzicie i to oglądacie. Trochę tak jak w starej piosence Przeżyj to sam, nie przeżywacie tego sami. Oczywiście chcielibyśmy was zachęcić, żebyście przeżyli, ale to jest niemożliwe. Co więcej, nawet nie próbujecie, bo oto patrzycie i wiecie, że tak nigdy nie będziecie robić. Nie będziecie tak pięknie tańczyć, nie będziecie tak pięknie śpiewać, nie będziecie tak pięknie strzelać bramek. A ta sprawczość, którą widzicie, jest także w pewnym sensie poniżająca, no bo jeżeli widzicie tak doskonałych ludzi, którzy robią tak wspaniałe rzeczy, no to sami czujecie się ponownie coraz gorzej. Obserwowanie życia, obserwowanie działania nie jest działaniem. Co więcej, uczy pasywności, no bo zamiast pójść grać w piłkę, wy siedzicie i oglądacie. Ja pamiętam, kiedy byłem całkiem mały jeszcze, oglądaliśmy namiętnie z kolegami finał NBA, który oczywiście zawsze był grany nocą, był pokazywany nocą w Polsce ze względu na różnicę czasu i wtedy też byliśmy widzami, ale zawsze, kiedy on się kończył i to był nasz rytuał, wychodziliśmy o tej trzeciej czy czwartej nad ranem na boisko i tam graliśmy, czyli najpierw obserwowaliśmy tych fantastycznych zawodników, a później sami próbowaliśmy im dorównać. Dzisiaj chyba to już się nie zdarza. Dzisiaj tylko obserwujemy. Już nie wychodzimy na boisko, żeby dorównać Lewandowskiemu czy Messiemu. Być może wiemy, że to nie ma sensu, a może tak zostaliśmy nauczeni. Ten brak sprawczości, także o tym wielokrotnie mówiłem, jest niebezpieczny, dlatego że dzięki temu, że mamy, czy przez to, że mamy takie poczucie braku sprawczości, podziwiamy tych, którzy są sprawczy albo udają, że są sprawczy. Zaczynamy podziwiać przemoc. Zaczynamy podziwiać siłę, zaczynamy podziwiać tych, którzy są strongmanami, a to są właśnie populiści. Oni obiecują, że nas wyrwą z tego marazmu. To jest właśnie problem, kolejny problem, który kreuje smartfon, o którym musicie wiedzieć. Jeżeli nie działacie, tylko obserwujecie działanie, jeżeli widzicie fantastyczne rzeczy, które robią inni i czujecie, że sami tego nigdy nie będziecie mogli zrobić, to znaczy, że stajecie się mało sprawczy, macie znowu poczucie, że nic nie możecie. Ponownie w tych wszystkich badaniach to właśnie mówi młodzież, że nie ma poczucia wpływu na rzeczywistość, a jednocześnie jeżeli przychodzi ktoś, kto wam obiecuje, że w waszym imieniu tę rzeczywistość zmieni, to go zaczynacie podziwiać. Tak działa populista, tak działa autokrata, więc ponownie to podłoże psychologiczne, które powoduje smartfon, jest podłożem, który może prowadzić do osłabienia demokracji i do zwiększenia ryzyka autorytaryzmu. Wreszcie coś, co przedstawiałem kiedyś w całym wykładzie, który jest na YouTube, to jest myśl Jacques'a Ellula, który mówi, że obraz, który nam pokazuje smartfon, że obraz poniża słowo, że obraz powoduje, że my przede wszystkim dzięki smartfonowi kontaktujemy się ze światem naszymi oczami, które ogląda realną, sfotografowaną rzeczywistość, a nie czyta opis tej rzeczywistości. Porównajcie sytuację sprzed wielu, wielu lat, kiedy czytaliśmy jako dzieci trylogię, kiedy czytaliśmy wielkie powieści, które były bardzo, bardzo długie. Ciągle obcowaliśmy ze słowem, które musiało być przetworzone przez nasz umysł na obrazy. Czyli widzieliśmy coś napisanego, wyobrażaliśmy sobie to i stawał przed nami Kmicic, stawali przed nami wielcy bohaterowie, o których czytaliśmy. Teraz czytanie już potrzebne nie jest. Główną metodą kontaktowania się z nami przez smartfon jest obraz. My oglądamy rzeczywistość, a więc mamy kontakt bardziej bezpośredni. I wszystkie analizy antropologów powodują, że my w pewnym sensie idziemy w odwrotną stronę niż szliśmy wtedy, kiedy wynaleziono pismo. Wtedy przechodziliśmy od oralności, od mówienia, od kontaktu bez pisma do pisma, a teraz o piśmie zapominamy. Teraz głównie komunikujemy się obrazem. I obraz ma to do siebie, że jest bardziej konkretny niż pismo i jest bardziej emocjonalny. To jest najważniejsza chyba jego cecha. Największa emocjonalność wywołana jest w nas przez kontakt z obrazem. Jeżeli ktoś nam opisze wypadek samochodowy, to jest straszne. Ale nie tak bardzo, jak ktoś nam pokaże wypadek samochodowy. Są ludzie, którzy patrząc na wypadek samochodowy mogą dostać zawału serca. To nie musi być żadna bliska osoba. Samo doświadczenie wizualne tego strasznego zdarzenia powoduje tak silne emocje. Bardzo trudno jest przeżyć te emocje, kiedy ktoś nam opisuje straszne wydarzenie. Mamy wtedy je zapośredniczone, jesteśmy jakby pod osłoną tego pisma, nie mamy kontaktu bezpośredniego. To powoduje, że jeżeli codziennie, przez wiele godzin wystawiasz swój umysł na obrazy. Obrazy albo bardzo atrakcyjne, albo miłe, albo złe. Wszystko jedno. Nie chodzi o to, żeby to były emocje złe albo dobre. Ważne, żeby były emocje. Więc bez względu na to, czy patrzysz na malutkie dziecko, które raczkuje i tuli się do mamy, czy oglądasz zabójstwo gdzieś na drodze, kiedy ktoś zbyt szybko jadąc po prostu uderza w przechodnia, twoje serce wyskakuje z ram ze względu na to, że czujesz emocje. Zaczynasz ćwiczyć się w pewnym sensie w codziennym doświadczaniu bardzo silnych emocji. A jeżeli tak robisz bardzo długo, no to po pierwsze potrzebujesz, zostajesz uzależniony od tych emocji i kiedy wychodzisz z tego smartfona, jesteś zdziwiony, że świat jest taki nudny, ale co gorsza, przestajesz myśleć systemowo i abstrakcyjnie. O tym także kilka razy mówiłem. Dlatego, że ważne jest dla ciebie to, co tu i teraz, a nie to, co kiedyś, co jest odległe. Jeżeli myślisz pismem, kiedy czytasz, wtedy, jak powiedziałem, myślisz bardziej abstrakcyjnie, rozumiesz, że pewne rzeczy są systemowe. Natomiast kiedy patrzysz na obraz, bardziej bezpośrednio odczuwasz emocje. I ponownie to przygotowuje cię i czyni cię łupem, łatwym łupem dla populisty, który pracuje na twoich emocjach, który ciebie mobilizuje do działania przez emocje, najczęściej przez emocje złe, wzbudzając w tobie nienawiść do innych, wzbudzając w tobie złość. Smartfon jest, można powiedzieć, szkłem powiększającym także każdą krzywdę. Bardzo łatwo jest przedstawić tam w skrótowej formie zdarzenie w taki sposób, żeby przedstawić kogoś jako ofiarę, a jeżeli ty jesteś tą ofiarą, no to w sposób oczywisty jest to wezwanie do tego, żebyś działał. Więc ten konkret i emocje to także przygotowanie podłoża dla działalności populistycznej i wiemy o tym, że jest to bardzo poważny problem. I wreszcie ostatnia, piąta cecha, mianowicie smartfon prezentuje ci świat, który nie jest uporządkowaną opowieścią, nie jest narracją. Ten kryzys narracji to jest też coś, o czym mówią filozofowie. Może trudne pojęcie, może abstrakcyjne, ale spróbujmy je rozłożyć na czynniki pierwsze. Wracam do naszego czytania trylogii. Kiedy czytałeś Ogniem i Mieczem, kiedy czytałeś Potop, to w sposób naturalny to czytanie uczyło cię myślenia uporządkowanego o świecie. Był początek, rozwinięcie i koniec, jak w Rozprawce. Powieść czy opowieść w sposób naturalny porządkuje wydarzenia. Przypomnijcie sobie jakąkolwiek sytuację, kiedy wróciliście kiedyś z wakacji, w czasie których zdarzyło się bardzo dużo rzeczy i chcecie znajomym opowiedzieć o tym, co tam się zdarzyło. Musicie wybrać. No nie będziecie w stanie opowiedzieć każdego śniadania, każdego obiadu i każdej kolacji, każdego spotkania, każdego zachodu słońca. Dokonujecie selekcji i porządkujecie w pewnym sensie rzeczywistość. Mówicie o rzeczach najważniejszych, pomijacie rzeczy mniej ważne. To jest wybór, to jest selekcja. A każda selekcja jest jakimś uporządkowaniem. Mówicie, tak się zaczęło, tak się rozwinęło, tak się skończyło. To jest naturalny nasz sposób myślenia o świecie, o czasie, ale on przestaje być naturalny. Ludzie wychowani na powieściach, na opowieściach, którzy słuchali bajek, którzy czytali później książki, mają naturalną tendencję do myślenia o świecie, o sobie, często o swojej własnej historii życiowej, jako właśnie o opowieści, która miała początek, ma środek i będzie miała koniec. Ale jeżeli ktoś żyje dzięki rolce internetowej i codziennie przez nią przechodzi, to doświadcza świata, który nie jest uporządkowany. Bo rolka internetowa nie jest opowieścią. Nie ma początku, nie ma żadnego środka, ani żadnego końca. Bardziej internet przypomina łąkę, na której skacze się z kwiatka na kwiatek i nigdy nie wiadomo, w którą stronę będzie się zmierzać. Bo jeżeli widzicie na rolce kolejne filmy, które prezentują właśnie dziecko wygrywające Mam Talent, następnie ukraińskiego żołnierza, który jest zabijany przez dron, a później Mike'a Tysona, który kogoś nokautuje, to nie ma żadnego związku pomiędzy tymi trzema rzeczywistościami, tymi scenami. Są tylko wasze emocje, które są pobudzane. Więc nie ma opowieści, bo nie da się opowiedzieć czegoś, gdzie występuje jednocześnie dziecko wygrywające Mam Talent, ten rosyjski żołnierz i dron oraz Mike Tyson. To nie jest opowieść, to jest chaos. Dla nas, czyli dla ludzi wychowanych na opowieści, narracja i porządek jest oczywisty. Ale dla tych, którzy całe swoje życie spędzili patrząc na rolkę, a są już wśród nas całe pokolenia, które tak zrobiły, myślenie uporządkowane jest bardzo, bardzo trudne. I o sobie, i o swoim życiu, i o świecie. Być może to jest odpowiedzialne za to, że tak wielu młodych ludzi nie ma poczucia celu w życiu, bo myślenie o celu jest myśleniem opowieścią. Jestem tu, będę później tam, później dotrę do tego celu. Jest bardzo trudno uporządkować życie, kiedy nie myśli się narracyjnie. Być może tu jest jakiś powód, dla którego wszyscy właściwie współcześnie żyjemy w wiecznej teraźniejszości. Nie myślimy o tym, co było, jak to wpływa na to, co było, co jest dzisiaj i co będzie później. Żyjemy tu i teraz. Odczuwamy tu i teraz. Wszyscy mamy jakieś takie psychologiczne, społeczne ADHD. Może to jest właśnie ten kryzys. Warto o tym pomyśleć, bo myślenie narracyjne, w szczególności takie, które pamięta historię, wie, że ta historia może się powtórzyć i działa tak, żeby się nie powtórzyła, jest czymś, co chroni nas przed popełnianiem błędów. Kiedy ja obserwuję na przykład to, co teraz w Polsce się dzieje, w związku z obecnym rządem. I kiedy słyszę opinie niektórych ludzi, to mam wrażenie, że ich tutaj nie było przez ostatnie 8 lat czy 10 lat, kiedy rządził poprzedni rząd. Właściwie wszystko, co się dzieje, jest teraz rozpatrywane w kategoriach zupełnie oderwanych od tego, co było. To znaczy, jeżeli na przykład ktoś chce usunąć neosędziów, którzy zostali nielegalnie powołani tam od roku 2016 czy 2017, to ktoś patrzy na to i mówi: skandal, dlaczego się usuwa sędziów? Przecież to jest niedopuszczalne. Nikt już nie pamięta, jak zostali oni powołani. Użyłem kiedyś takiej metafory, mówiąc, że to wygląda trochę tak, jak gdyby ktoś nie oglądał partii szachów od początku, w której ktoś dostawiał fałszywe figury, oszukiwał, tylko dosiadł się w środku tej partii i nagle jest oburzony, że ten, który był oszukiwany, usuwa te figury z partii. No bo krzyczy, to jest nie fair play, to jest faul, przecież nie wolno usuwać figur. Wolno, jeżeli ktoś je dostawił, jeżeli ktoś oszukał. Tylko ty dosiadłeś się teraz i widzisz, że ta ofiara tego oszustwa próbuje się odkuć i dlatego uważasz, że to ona oszukuje. To jest sytuacja, w której myśli się wyłącznie teraźniejszością. Nie myśli się narracyjnie. Przeszłością, obecnością, teraźniejszością i przyszłością. To także jest problem, bo jeżeli nie pamiętamy tego, co było, nie pamiętamy doświadczeń przeszłości, no to jesteśmy skazani na to, żeby one się powtórzyły. Na tym gra także populista. Populista przychodzi, wierzy, że my nie wiemy, jak było kiedyś, i tworzy własną wizję tej historii. Trochę tak jak u Orwella Ministerstwo Prawdy tworzyło czy zmieniało przeszłość w zależności od tego, jaka była potrzeba. Bo jeżeli byśmy ją dokładnie pamiętali, to nie dałoby się jej zmienić. Więc brak pamięci, brak narracji, brak uporządkowanego myślenia jest także powodem, dla którego stajemy się bardziej podatni na zagrożenia związane z autorytaryzmem. Także dlatego, że jeżeli nie mamy narzędzia nakładania porządku na świat, no to ten świat jest chaosem. A już wiele razy mówiliśmy o tym, że im większy chaos, tym większe ryzyko, że przyjdzie ktoś, kto będzie chciał go uporządkować siłą. I przychodzi populista i to robi. Pomyślcie o tym. To 5 cech tego, co z naszym umysłem robi smartfon. Smartfon poniża, smartfon czyni samotnym, smartfon zabiera nam sprawczość, smartfon pokazuje nam obraz, budzi nasze emocje i zmusza nas do myślenia konkretem. I smartfon powoduje, że przestajemy myśleć opowieścią, przestajemy myśleć narracyjnie. To wszystko są cechy, które niestety czynią nas podatnymi na to, żeby ulec autokracie. Pomyślcie o tym, a jak już pomyślicie, to zróbcie sobie przerwę od używania smartfonu, a przede wszystkim pomyślcie o tym, żeby tę przerwę zrobiły sobie wasze dzieci. Bo naprawdę, jakby to dziwnie nie brzmiało, smartfon może przygotować drogę dla przyszłego autokraty, może przygotować drogę dla nowego Hitlera.
Sanatorium chorych myśli.
Dzisiaj w Sanatorium chorych myśli myśl zdrowa. Myśl, która nie była pomyślana chyba pierwotnie po to, żebyśmy mogli sobie rozłożyć na czynniki pierwsze to, jak smartfon zagraża demokracji, ale myśl, która jest bardzo interesująca. Mianowicie człowiek, który zajmuje się badaniem mediów społecznościowych, człowiek, który zajmuje się także tym, w jaki sposób robić biznes przez media społecznościowe, mianowicie Jay Baer, powiedział kiedyś, że treść jest ogniem, a media społecznościowe są benzyną. Treść jest ogniem, a media społecznościowe są benzyną. Co to znaczy? Oczywiście można to rozumieć na różne sposoby, ale taki podstawowy sposób jest, wydaje mi się, w tej metaforze wyraźnie przekazany. Mianowicie, jeżeli to, co mówimy, nasze myśli, które przekazujemy, nasze idee, obrazy, które chcemy innym ludziom pokazać, to jest treść tego, co normalnie tym ludziom przekazywaliśmy. Kiedyś w spotkaniach, twarzą w twarz, w rozmowach, przy stole, w czasie imienin, w czasie urodzin, w czasie świąt. Jeżeli to jest ogień, to ta nowa forma komunikacji, jaką są media społecznościowe, działa jak benzyna. Jeżeli benzynę wylejecie na ogień, to jest jasne, co się z nim stanie. Nie zgasisz go. Wprost przeciwnie, ten ogień wybuchnie. To jest bardzo ciekawy obraz, bo teraz pomyślcie sobie o tym, jeżeli normalne nawet treści zostają niejako wzmocnione przez media społecznościowe, to na czym to wzmocnienie ma polegać? Bo chyba to jest prawda. Rzeczywiście, że kiedyś, kiedy rozmawialiśmy ze sobą więcej, kiedy właśnie sobie radziliśmy z tym poczuciem samotności, będąc razem jako ludzie, a z nim już sobie teraz mniej radzimy, no bo mamy smartfon, to nasze słowa nie miały tak wielkiej mocy. No bo przede wszystkim docierały do mniejszego kręgu. Mówiliśmy do naszej rodziny, mówiliśmy do naszych znajomych. Teraz, jeżeli mamy odpowiedni wpływ na rzeczywistość, jeżeli odpowiednia liczba ludzi nas słucha, możemy zmienić świat. Oczywiście możemy zmienić go na dobre czy na lepsze i to jest ok, ale o wiele łatwiej możemy go zmienić na gorsze. Jeżeli nasze słowa są dobre i to jest ta treść, którą wzmacniają media społecznościowe jako benzyna, byłoby wspaniale, ale najczęściej współcześnie nasze słowa są złe. I to nawet się nie spodziewacie, gdzie to zło może się pojawić. Oczywiście najgorszą przestrzenią, w której ona się pojawia, jest hejt. Czyli sytuacja, w której często młodzi ludzie są atakowani za swój wygląd, za to, jak się zachowali, co powiedzieli, co zrobili. I to bardzo często prowadzi do tragedii. On zawsze, ten hejt, ta nienawiść istniał, ale nie był tak silny, bo mimo, że była treść hejterska, która była ogniem, to nie było tej benzyny, jaką są media społecznościowe, które tę treść rozbuchają do takich granic, że mogą komuś naprawdę bardzo łatwo zniszczyć życie. Zhejtowana osoba w szkole cierpiała, ale osoba zhejtowana w sieci cierpi jeszcze bardziej właśnie przez to wzmocnienie. To jest problem, z którym wszyscy się musimy jakoś utożsamiać. Nie wyobrażacie sobie, czego ludzie mogą nienawidzić. Dla mnie jest to absolutnie szokująca sprawa. Ostatnio dostałem wiadomość, w której ktoś napisał, że artykuł naukowy, który napisałem wiele lat temu o dwupoziomowości języka prawnego, artykuł, o którym w ogóle nie przypuszczałem, że jakakolwiek szersza publiczność będzie go czytać, bo to jest specjalistyczny artykuł, jest absolutnie bez sensu, jak napisał ten, kto wysłał mi tę wiadomość, jest obrzydliwie pretensjonalny, cokolwiek to by mogło znaczyć, i nic nie wnosi. Jeżeli komuś chciało się przeczytać długi, długi artykuł, a następnie o drugiej w nocy, bo to było o drugiej w nocy, wysłać wiadomość hejterską, no bo tam nie ma żadnej konkretnej krytyki, no to znaczy, że nie ma rzeczy, które nie mogą powodować nienawiści. Jeżeli nawet artykuł naukowy z filozofii prawa może to zrobić, to wszystko może to zrobić. Jeżeli więc przeniesiemy tę myśl, że treść, którą przekazujemy, jest ogniem, a media społecznościowe są benzyną, na nasze życie społeczne z tego poziomu psychologicznego, no to robi się jeszcze gorzej. Bo to oznacza, że jeżeli ktoś jest charyzmatyczny i wykorzystuje tę swoją charyzmę do rzeczy złych, to może naprawdę nieźle narozrabiać, może naprawdę nieźle nabroić. Dlatego właśnie współcześnie często mówi się, że wybory wygrywa się w mediach społecznościowych. Dlatego to, co zrobił Elon Musk z Twitterem, czyli z platformą X, tak bardzo jest istotne, bo te media społecznościowe, czyli ta benzyna, jest lana obecnie na odpowiedni ogień. Na taki ogień, który chce wzniecać Elon Musk. I oczywiście bardzo często mówi się, że chodzi tutaj o wolność słowa. Problem jest tylko taki, że my dokładnie nie wiemy, kto kontroluje algorytm, który nam pokazuje to, co mamy zobaczyć, kto wzmacnia emocje, które ktoś chce wzmocnić, kto za tym wszystkim stoi. To jest ulubione pytanie prawicy, która teraz ma kontrolę nad mediami społecznościowymi, w tym przypadku nad platformą X, a więc ma kontrolę nad benzyną i może nią polewać to, co chce. Jeżeli będzie chciała na przykład wzbudzić nastroje antyukraińskie, będzie chciała wzbudzić nastroje antymeksykańskie. Jakiekolwiek anty, to będzie mogła to zrobić, bo rozleje tę benzynę na tę treść, którą będzie chciała podnieść. A jednocześnie, jeżeli nie będzie chciała, jakakolwiek siła, już odejdźmy o tym, czy to będzie siła prawicowa czy lewicowa, bo słyszałem także o tym, że i lewica ma pomysły na to, żeby cenzurować internet i media społecznościowe, broniąc się przed tym rozlewaniem. Ona będzie z kolei chciała rozlewać swoją benzynę na swoje treści. No to jeżeli będziemy mieli sytuację taką, w której coś nie będzie miało do nas dotrzeć, no to też bardzo łatwo to zrobić. Po prostu benzyną się tego nie będzie podlewało. I o tych kwestiach albo nie będziemy słyszeli w ogóle, albo będziemy słyszeli mniej. W sposób naturalny media społecznościowe pozwalają na manipulację. Wiemy to. Dzięki dzisiejszemu felietonowi myślę, że także lepiej rozumiecie to, jak groźna jest ta nowa technologia. Mimo, że ma oczywiście bardzo dobre cechy, jak każda, no każde narzędzie ma dobre i złe cechy. Nóż może kroić chleb albo może służyć do tego, żeby kogoś zabić. W związku z tym to od nas zależy, jak będziemy z nich korzystać. Ale jeżeli jest tak, A chyba tak jest, że media społecznościowe są benzyną, którą polewa się nasze emocje, polewa się naszą nienawiść bardzo często, żeby była jeszcze większa, to tym bardziej ważne jest to, żeby sobie je dawkować, żeby mieć inne źródła informacji, żeby więcej czytać, żeby nie zamykać się w tej studni, którą jest smartfon, żeby nie wbijać sobie w umysł tej igły, która tam ładuje jakiś narkotyk, tak Hyde pisze o smartfonie. Trzeba więcej rozmawiać, więcej czytać, także tradycyjnych mediów, czyli gazet, przekazu, książek, budować wizję narracji, którą smartfon chce nam zabrać, chronić się przed tym, żeby ktoś podlewał treści swoją benzyną i powodował, że świat płonie. Tego wam życzę, pomyślcie o tym, mam nadzieję, że ta myśl, którą dzisiaj omówiłem w Sanatorium Chorych Myśli, zdrowa myśl będzie wam przydatna. Dziękuję za kolejne spotkanie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim patronom. Wasze nazwiska są pod tym filmem. Dziękuję wam za ostatnie spotkanie. Zachęcam serdecznie do tego, jeżeli chcecie, żebyście założyli klub Radykalnego Centrum w swojej miejscowości. Wystarczą 3-4 osoby. Mogą być spotkania nieregularne. Jeżeli to zrobicie, wejdźcie na platformę Patronite. Poinformujcie mnie o tym. Ja postaram się dostarczyć wam materiał do debat, do rozważań, tak żebyście mogli sympatycznie spędzić czas, jednocześnie odrywając się od smartfonów. Chyba taką regułę wprowadzimy, że na spotkaniach klubów Radykalnego Centrum nie będzie można używać telefonów komórkowych po to, żeby nie stać się bardziej podatnym na argumentację populistów, żeby nie osłabiać demokracji i żeby nie ryzykować tego, że przybliżymy się do autorytaryzmu. Dziękuję za dzisiaj, zapraszam ponownie, do zobaczenia.